z biznesu do słuchania.
To krzepiące, że oprócz śmierci i podatków pewne jest również to, że związki zawsze będą niezadowolone z wysokości wynagrodzeń. W czasach niepewności w końcu atutem jest każdy stały punkt zaczepienia. Bo nawet co do tych podatków sprawa już się trochę zdezaktualizowała. Rząd ma gotowe rozporządzenie zawieszające egzekucję zaległych danin, o czym mogliście przeczytać w środowym Pulsie Biznesu. A propos rządu, jemu też oddajmy głos. Alina Nowak jest wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej. To do niej spływają dane z urzędów pracy. Jest więc najlepiej rozeznana w statystykach. Na początku kwietnia w ankiecie Polskiego Instytutu Ekonomicznego 28% firm z wyraźną nadreprezentacją firm małych, zatrudniających do 50 pracowników, deklarowało zwolnienia w związku z epidemią koronawirusa. Czy widać więc sygnały, że ten scenariusz się ziszcza?
Analizujemy statystyki pod względem liczby osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, ale również pod względem informacji, które wpływają w zakresie zwolnień monitorowanych czy zwolnień grupowych. Mamy świadomość tego, że część pracodawców już podjęła decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę ze swoimi pracownikami. Część pracodawców jeszcze analizuje sytuację pod kątem możliwości uzyskania wsparcia, jakie jest w ramach tarczy możliwe do zrealizowania, a część pracodawców na dzień dzisiejszy, pomimo tej bardzo, bardzo trudnej sytuacji, poszukuje pracowników w niektórych branżach. Natomiast my mamy świadomość tego, że za chwilę liczba osób bezrobotnych znacznie może wzrosnąć.
Czy intuicja dobrze podpowiada mi, że to duże ośrodki miejskie będą tym miejscem, gdzie największy będzie przyrost bezrobotnych, czyli tam, gdzie sektor usługowy jest mocny?
Zgadza się, to duże ośrodki miejskie, natomiast też w poszczególnych powiatach też słyszymy o firmach, które mają duże straty finansowe, które nie mogą na bieżąco płynnie prowadzić swojej działalności gospodarczej i przygotowują się do być może rozwiązania umowy o pracę ze swoimi pracownikami. Pracodawcy podkreślają w rozmowach ten aspekt związany, że jeszcze nie tak dawno poszukiwali pracowników do zatrudnienia, a dzisiaj ze względu na tę sytuację będą zmuszeni do rozwiązania umowy o pracę z tymi pracownikami. Także pracodawcy też bardzo niechętnie podejmują dzisiaj działania związane z wręczeniem wypowiedzeń pracownikom. Natomiast część pracodawców w związku z tym, że nie ma dzisiaj możliwości realizacji zleceń, czeka na części, nie może uruchomić swojej produkcji, jest zmuszonych do tego, żeby rozwiązać umowę o pracę. Tak jak powiedziałam, my cały czas przyglądamy się tej sytuacji związanej z rejestracją osób bezrobotnych i dzisiaj można powiedzieć, że te statystyki nie wskazują na gwałtowny wzrost bezrobocia. Natomiast to nas, panie redaktorze, w żaden sposób nie może dzisiaj uspokajać, bo mamy świadomość tego, że mamy dwutygodniowe, miesięczne i trzymiesięczne okresy wypowiedzenia. I być może część pracodawców już wręczyła te wypowiedzenia i te osoby jeszcze nie zarejestrowały się w urzędach pracy jako osoby bezrobotne.
Jaki wpływ programów pomocowych rządowych zakładacie, jeżeli chodzi o łagodzenie tych skutków, o których pani mówi? No bo przed momentem Jakub Borowski z Crédit Agricole mówił, że te pierwsze statystyki dotyczące tego, ile wniosków o dopłaty do wynagrodzeń, ile wniosków o postojowe i tak dalej, są trochę krzepiące, uzasadniające prognozę, że to bezrobocie w szczycie nie będzie dwucyfrowe. Czy pani podziela ten pogląd, że nie przekroczymy dwucyfrowego bezrobocia w tym roku?
Bardzo bym chciała, żeby te instrumenty, które są wpisane w tarczę antykryzysową, zadziałały właśnie w taki sposób, żeby nie doprowadzić do skokowego wzrostu bezrobocia. Dlatego my cały czas w ramach tych działań, które prowadzimy w zakresie promocji różnych tych instrumentów, po pierwsze informujemy o tym, że środki na tego rodzaju działania są dostępne dla wszystkich instytucji, które te działania realizują. My nie mówimy tutaj do wyczerpania środków. Jeżeli mamy dzisiaj instrumenty, które się sprawdzają, to zróbmy to wszyscy, aby ochronić największą ilość miejsc pracy, jaka jest możliwa.
A czy możemy to jakoś w liczby ubrać? Znaczy wiadomo, ile w tej chwili mamy tych wniosków, jaka jest skala, że tak powiem, odzewu ze strony rynku, jeżeli chodzi o sięgnięcie po te instrumenty pomocowe?
Jeżeli chodzi o pożyczki, to już prawie 80 tysięcy przedsiębiorców skorzystało z mikropożyczki i słyszymy tutaj w rozmowach ze starostami, z prezydentami miast, że jest ogromne zainteresowanie i te pożyczki są na bieżąco wypłacane, a my cały czas uruchamiamy środki na realizację właśnie tego zadania. Jeżeli mówimy o projektach europejskich, to też mamy tutaj ogromne zainteresowanie ze strony pracodawców. Ten instrument jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i tutaj ze wsparcia mogą korzystać zarówno samozatrudnieni, jak i mikro, małe i średnie firmy i tutaj w zależności od spadków obrotu będzie dofinansowanie do miejsca pracy dla takiego pracodawcy i to wsparcie, które realizują dzisiaj wojewódzkie urzędy pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Cały czas docierają do nas informacje o dużym zainteresowaniu ze strony pracodawców w zakresie realizacji tych instrumentów. Wojewódzkie Urzędy Pracy zgłosiły zapotrzebowanie blisko 650 milionów złotych. Czyli widzimy, że te działania, które powodują, że dofinansujemy te miejsca pracy w przypadku na przykład przestoju ogłoszonego przez pracodawcę, mają szansę i doprowadzą do tego, jestem o tym przekonana, do ochrony miejsc pracy.
Wśród tych osób, które pracę stracą, będzie sytuacja o tyle trudna, że o pracę będzie trudniej, nie tylko ze względów koniunkturalnych, tego, że uderzył jednak gospodarkę kryzys, to jednak również z powodów czysto proceduralnych. No, wiadomo, że to zamknięcie gospodarki nadal przez pewien czas będzie funkcjonować. Co takie osoby mają robić? Czy rząd będzie jakoś pomagał tym, którzy nie mogą znaleźć pracy akurat na przykład w tym zawodzie, w którym pracowali, ze względu na to, że właśnie że są to usługi, albo właśnie jest to związane z organizacją imprez masowych, które wiadomo, że przez dłuższy czas jeszcze nie będą się odbywać. Czy będą jakieś programy aktywizujące tych ludzi po to, żeby oni mogli zarabiać w innym charakterze?
Absolutnie nie wycofujemy się również z tych działań, które będą i są kierowane do tych osób, które poszukują tego zatrudnienia. Czyli szereg instrumentów wspierających osoby bezrobotne będzie uruchomiony tak jak dotychczas, będzie wsparcie finansowe urzędów, które będą realizowały te działania w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych. Czyli uruchomimy na pewno również szkolenia, zatrudnienie subsydiowane i te wszystkie instrumenty, które w szybkim czasie pomogą tym osobom wrócić na rynek pracy, bo dla nas najważniejsze w tej całej sytuacji jest czas. My nie możemy czekać, aż się taka sytuacja zadzieje. My musimy się wcześniej przygotować i wdrożyć takie działania, które pomogą powrócić tym osobom w bardzo szybki sposób na rynek pracy. Czyli ta instytucja takiego szybkiego reagowania powinna bardzo szybko i sprawnie pomóc tej osobie, która utraci zatrudnienie w powrocie na rynek pracy. Nie zawsze, tak jak pan redaktor powiedział, być może w tym miejscu pracy, w którym dotychczas wykonywała to zatrudnienie, ale gdzieś przekierować taką osobę, aby pomóc jej odnaleźć się w tej niewątpliwie trudnej sytuacji.
Pytanie też organizacyjne, no bo do tej pory wszystkie kursy doszkalające i tak dalej odbywały się w sposób stacjonarny. Wiele osób, które będą takiego przebranżowienia wymagały, no mogą być też trochę wykluczeni cyfrowo, tak sobie myślę, że nie wszyscy będą mogli uczestniczyć w szkoleniach online czy zdalnych. Jest na to jakiś pomysł?
Myślę, że na dzień dzisiejszy na rynku pracy jest wiele takich podmiotów, wiele instytucji, które mogą w sposób bardzo zindywidualizowany pomóc takim osobom. Urzędy na pewno zlecą takie zadania w zakresie przekwalifikowania takich osób profesjonalnym, przygotowanym do tego firmą, które w sposób, tak jak powiedziałam, bardzo indywidualny będą pomagać i przygotowywać te osoby. To dla nas bardzo ważne, żebyśmy te działania realizowali w sposób bardzo zindywidualizowany i w sposób taki, żeby ta osoba mogła w sposób szybki trafić do aktywności na otwarty rynek pracy.
Jeden temat jeszcze związany z pracą, to oczywiście kwestia wynagrodzeń. Teoria makroekonomii, jak słyszeliśmy, mówi o tym jasno, że wzrost bezrobocia, kryzys gospodarczy, no raczej wiąże się z tym, że będziemy obserwowali zahamowanie wzrostu dynamiki płac bardzo wyraźnie w gospodarce. Czy to zmienia jakoś plany rządu dotyczące również wynagrodzenia minimalnego, bo plany były takie, że ono miałoby gradualnie rosnąć. Czy zgodzi się pani z taką hipotezą, że ten gradualny wzrost płacy minimalnej to już jest melodia przeszłości i na razie zostajemy przy tym, przy czym jesteśmy teraz?
Panie redaktorze, myślę, że na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co będzie za 6 czy za 7 miesięcy. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w trudnej sytuacji, natomiast też docierają do nas sygnały od pracodawców, którzy, tak jak powiedziałam wcześniej, poszukują pracowników w określonych branżach, zgłaszają się do nas związki, organizacje pracodawców, którzy dotychczas zatrudniali na przykład pracowników cudzoziemskich i dalej liczą na to, że te osoby będą u nich wykonywały pracę. Myślę, że na ocenę tej sytuacji w zakresie wzrostu minimalnego wynagrodzenia należy na dzień dzisiejszy zaczekać i trudno wypowiedzieć się, co będzie za 3-4 miesiące. Myślę, że minimalne wynagrodzenie w momencie, kiedy uda nam się zapewnić powrót do stabilności, będziemy w stanie wypłacać, być może w tym zaproponowanym już wcześniej wysokości.
Bardzo dziękuję. Alina Nowak, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, była gościem Pulsu Biznesu. Do słuchania. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia.
Bardzo dziękuję.